Strefa politycznie kontrolowana.
I w ogóle byłem...
Dzień dobry, to właśnie mówił Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, już na antenie.
Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Leszek Czarnobaj, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Jesteście kawoszami? Lubicie kawę? Czy herbata, woda?
W ogóle nie piję kawy.
Dlaczego?
Wpływa na mnie tak, religia? Że jestem taki pobudliwy, a wystarczy mi temperamentu, który posiadam w sobie.
Pani poseł?
Nie budzę się przy kawie, ale kawę piję w ciągu dnia.
Ja różnie, kawę, herbatę, wody, natomiast na mnie w ogóle tak nie działa, znaczy ja mogę mocną kawę wypić i się położyć i zasnąć od razu.
taki napój do snu.
Tak, czemu nie?
Czy Szymon Hołownia będzie wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców, pani poseł?
No, okazało się, że są takie starania.
Żeby a pani była zaskoczona tym, co zrobił marszałek, czyli zrezygnował z szefowania, czy rezygnuje z szefowania partii, nie będzie się ubiegał w kolejnych wyborach. Mówi, że będzie póki co wicemarszałkiem, ale chodzą słuchy, że stara się o stanowisko. Zaskoczona?
Nie byłam zaskoczona tym, że nie będzie się starał, żeby wziąć odpowiedzialność, przewodnictwo nad partią na kolejne 3 lata, bo taki mamy okres w partii. Niemniej jednak dopinguje bardzo mocno, żeby został tym komisarzem, ze względu na to, że ma szerokie predyspozycje ku temu, żeby właśnie objąć to stanowisko. I tak naprawdę no, te rozmowy są toczone od kilku miesięcy. Więc media dość późno zaczęło o tym mówić i być może dobrze, bo chodzi o to, że faktycznie tutaj cisza jest wskazana tak, żeby jak najlepiej przedstawić kandydata.
Panie senatorze, okazuje się, że teraz wiemy, w co gra Szymon Hołownia i biorąc pod uwagę różne jego gesty, czy to jest lojalny członek koalicji?
No to znaczy, nie chciałbym tutaj dyskredytować pana marszałka, w sensie jednoznacznie powiedzenia, że jest nielojalny. Natomiast no, wzorem lojalności na pewno nie jest. Myślę, że nawet jeżeli rozpoczyna się jakieś dyskusje w gronach różnych, nazwijmy tak ogólnie, no to jednak trochę trzeba to robić w innym stylu, to jest po pierwsze. Po drugie, jednak pan marszałek po wyborach tych nie za bardzo się pozbierał i myślę, że to jest trudny czas dla niego, trudny czas dla Polski 2050, więc takie zmiany, o których tu mówi pani redaktor, myślę, że są pozytywne i dla pana marszałka.
Czy dobrze, żeby odszedł z polskiej polityki, poszedł do ONZ-u?
Znaczy nie, że odszedł, no zmiana zawsze jest czymś, co napędza. Napędza zarówno tych, od których się odchodzi, bo potrzeba wykreować nowych liderów, którzy poprowadzą Polskę 2050, a myślę, że przy ostatnich sondażach warto, żeby osoby, które nadają ton Polsce 2050, zastanowiły się nad dalszą strategią. I myślę, że to nastąpiło takie trochę wypalenie pana marszałka, jeśli chodzi o to, co było efektem kampanii wyborczej.
A pan jest zły na kolegów z Polski 2050, że głosowali za skierowaniem do prac projekt prezydencki w sprawie CPK i projekt Ordo Iuris w sprawie religii?
To znaczy, zły to może zbyt duże powiedzenie, natomiast uważam, że takich rzeczy się nie robi. To trzeba...
Ale się robi, bo się właśnie wydarzyło.
Ja mówię o tym, że się nie robi, jeżeli się postępuje w sposób lojalny i prawidłowy. Więc jeżeli, już abstrahując od sytuacji pana marszałka i Polski 2050, nawet jeśli w gminie jest burmistrz i ma swoją grupę radnych, z którymi współpracuje i nagle część radnych głosuje inaczej, bo ktoś im tam złożył jakieś...
Mamy przykład Warszawy. Daleko nie trzeba szukać.
Nie, to nie jest ten przykład. Nie, panie doktorze, to jest kwestia jakby ucierania się, kiedy rozpocząć ten proces związany ze sprzedażą alkoholu.
Do alkoholu nie wchodźmy. Chodźmy na razie, zostańmy przy tych projektach,
nie,
które jest...
Warszawa. Natomiast no ja osobiście uważam, że to był błąd Polski 2050, bardzo duży błąd. W sensie i medialnym, politycznym i merytorycznym.
Ale Marcin Horała zaciera ręce, twórca projektu dotyczącego CPK, prawda?
No współtwórca, oczywiście. Tam ten projekt prezydencki to w istocie jest ponownie zgłoszony projekt obywatelski. I głównymi twórcami merytorycznymi tego projektu były osoby z Komitetu i Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Natomiast ja, co nie jest pewnie zaskoczeniem, absolutnie się nie zgadzam z przedmówcą. To znaczy, to ani nie był błąd merytoryczny, no bo jeżeli politycy mówią, że są za CPK, no to jakby to nie jest CPK, to nie to wszystko, co ktoś CPK nazwie. Program CPK miał swoje określone cechy, na przykład między innymi dostarczanie mobilności miastom średnim.
Nie, no które, panie pośle, centralny wersji... port komunikacyjny to generalnie przeciętnemu Polakowi wiąże się głównie z budową dużego lotniska.
Ale to czym się wiąże przeciętnemu Polakowi, to bardziej wynika z tego, o czym głównie mówią media przeciętnemu Polakowi, a nie o istocie sprawy. Cały program inwestycyjny CPK, który na przykład przewidywał obsługę komunikacyjną miast średnich. To, że te pociągi mają się również czasami, te pociągi największej prędkości, zatrzymywać w miejscach takich nie tylko jak Łódź i Poznań, ale na przykład Sieradz i Kalisz. To osobiście i pan marszałek Hołownia, i pani minister Pełczyńska-Nałęcz, i wielu polityków Polski 2050 mówiło, że są za tym, że są zwolennikami, żeby się zatrzymywały, że o to będą walczyć, o to będą zabiegać. No to przewiduje projekt prezydencki, a nie przewiduje tego neo-CPK w wersji obecnego rządu. Więc merytorycznie to było głosowanie przynajmniej częściowo zgodnie ze swoim przekonaniem. Po drugie, to nie było głosowanie, żeby ten projekt przyjąć, tylko żeby go nie odrzucić bez dyskusji, żeby on w ogóle trafił do komisji, żeby nad nim pracować. No też trudno jakby mieć zarzut do parlamentarzystów, że chcą pracować nad projektem. Być może na koniec go odrzucą, jak im się nie spodoba. Ale robienie z tego jakiegoś aktu zdrady, że ktoś zasadniczo wypełnia swoje obowiązki parlamentarzysty, też niezwykle trudne, ale przede wszystkim politycznie. No przecież ten duży sukces wyborczy w roku 2023 wynikał z tego, z tej nazwy, ale i za tym idącego hasła trzecia droga. Trzecia, a więc nie pierwsza Kaczyńskiego, ale i nie druga Tuska, tylko trzecia, niepodległa, samodzielna, coś innego oferująca Polakom. I spadek notowań obydwu partii współtworzących trzecią drogę, moim zdaniem, głównie wynikał z tego, że no, wyborcy ich zachowanie dotychczasowo odbierali, że to jednak nie jest trzecia wcale, tylko ta tuskowa droga, że właściwie ciężko powiedzieć, w czym się te partie od Platformy Obywatelskiej odróżniają, że po prostu realizują polecenia Donalda Tuska. Więc moim zdaniem politycznie, choć pewnie jest to spóźnione i to inne pytanie, czy to jeszcze jest w stanie coś dać, ale politycznie jest to jak najbardziej słuszne, żeby pokazać, że są jakieś, być może nieliczne, no ale jakiekolwiek tematy, w których jesteśmy kimś innym niż przystawką Donalda
Tuska.
Pani
poseł, no to niech pani odpowie. Próbuje się teraz wybić na niepodległość i nie być przystawką Donalda Tuska? Bo sondaże rządu, sondaże dla rządu są coraz gorsze?
Nie zwracamy uwagi w ogóle na sondaże. Naprawdę działamy tak, jak podpowiada nam nasze serce i intuicja. Szanujemy to,
A co podpowiada intuicja?
No i właśnie.
Że trzeba się z tego rządu wycofać?
To
nie
bardziej
popierać
co,
go i
nie,
jego projektów?
To bardziej co podpowiada serce. Podpowiada to, że jeżeli 4000 osób wzięło udział w konsultacjach publicznych, które umożliwił marszałek Hołownia właśnie pod tym prezydenckim, a notabene obywatelskim projektem ustawy, to z szacunku do niego chcemy go rozbroić na czynniki pierwsze w pracach komisji sejmowej. Z drugiej strony, no właśnie, ustalenia w ogóle koalicji były inne, czyli od samego początku mówiliśmy, że ten projekt przekazujemy do komisji i on tam będzie omawiany. To właśnie Lewica wyszła z tą inicjatywą odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu.
Tak?
Znaczy się byliśmy zaskoczeni, że ktoś podjął decyzję, która no, nie była wcześniej uzgodniona. W związku z tym my jako klub podjęliśmy decyzję, że każdy parlamentarzysta ma wolny mandat poselski i że owszem, rządowo jesteśmy w koalicji, owszem, nie popieramy projektu pana prezydenta, ale co do zasady, co do tego, jak teraz będzie wyglądała procedura względem tego projektu prezydenckiego, to każdy z nas mógł zagłosować zgodnie z własnym przeświadczeniem i tak też zrobiliśmy.
O ile jeszcze w stanie jestem zrozumieć, że chcecie procedować, znaczy przyjrzeć się tutaj ustawie o CPK-ach, choć myślę, że ona jest wszystkim znana. To nie jest nowa historia. Pan poseł Horała nawet ma taką misję ciągle przypominania. Natomiast w kwestii przywrócenia religii, która właśnie została decyzją ministerstwa jakby ograniczona, jeszcze uzależnienie tego od decyzji biskupów, ja szczerze mówiąc tego nie rozumiem. Po co to procedować?
No ale właśnie, pani redaktor, znowu jesteśmy w tym punkcie. Przyszedł do Sejmu projekt obywatelski, który zebrał mnóstwo podpisów. Z szacunkiem stosunku nawet do tych osób, które zbierały te podpisy, które złożyły te podpisy. Być może tak było na przykład przy projekcie dotyczącym stop łańcuchom, że bardzo wielu obywateli nie wiedziało, co podpisuje. Słyszało tylko, że psy nie mają być na łańcuchach i nie wiedziało, co tam później jest w tym projekcie. Koniec końców teraz przegłosowaliśmy poselski projekt ustawy, a nie obywatelski projekt ustawy, bo w tym obywatelskim były zapisy, no okay, takie nie do końca rolników satysfakcjonujące. Ale jeżeli chodzi o właśnie ten projekt obywatelski, to jest właśnie okazja do tego, że prace Sejmu mogą wyjaśnić, szanowni obywatele, miejcie na uwadze, że często pod jednym hasłem kryją się takie zagadnienia, które gdybyście znali szczegóły, to być może byście w ogóle nie podpisali takiego projektu.
Koalicja Obywatelska. Na to głos obywateli. No, Polska 2050 wsłuchuje się w głos obywateli.
Pani redaktor, jeżeli trafia projekt obywatelski, który jest autentycznie obywatelski. Obywatele zauważają, że jest coś, co nie funkcjonuje.
Ale kto ma ocenić, że jest autentycznie obywatelski? No, jak zbierają podpisy, to jest obywatelski.
Nie, zaraz. Jak pani chce mnie przekonać, że CPK jest projektem obywatelskim...
Nie, to jest w ogóle... Ja też uważam, że to nie jest projektem.
Zaraz, 200 tysięcy obywateli się podpisało.
Moment, panie pośle. Czy pan rozróżnia, oczywiście w sensie inicjatywy podpisanych 200 działaczy... No, 50%, 100 tysięcy działaczy Prawa i Sprawiedliwości się podpisało i złożyło projekt obywatelski. No jak weźmiemy zapewne tą listę. No przecież to nie trzeba
pan poseł zbierał podpisy.
Nie trzeba być Einsteinem,
że pan Horała zbierał. Natomiast znam osobiście wiele osób, co zbierało podpisy, a głosowało na Platformę Obywatelską 15 października. Ale już więcej nie głosują i po takich tekstach coraz więcej będzie.
Senator.
Panie pośle, ja bardzo proszę, ja nie wchodzę.
Nie, dobrze, ale to ja wywołałam trochę pana posła.
Chodzi o taką rzecz. No pan zbierał podpisy wśród członków Platformy Obywatelskiej. Okej, przyjmijmy to jako aksjomat i niech tak będzie. Ale jeżeli chce pan nas przekonać, że CPK to jest projekt obywatelski nowy, który się pojawił, to jest program nowy, to jest ten dotyczący psów, czyli łańcuchy, psy. To jest projekt obywatelski nowy, on nigdy nie stawał w takim wymiarze, więc należy go w 100% przekazać do komisji. Natomiast jeżeli ze względów politycznych Prawo i Sprawiedliwość organizuje projekt obywatelski, który trafia później, to jest to projekt, o którym Najwyższa Izba Kontroli napisała szokujące nieprawidłowości przy przygotowaniu i realizacji budowy Centralnego Punktu Portu Komunikacyjnego. Panie pośle, czyli rozumiem, wy chcecie to, co NIK pokazał...
Pan czytał ten raport NIK-u?
Oczywiście. Oczywiście.
Pan czytał?
Zaraz mogę tutaj zacytować.
Ja bardzo chętnie.
W związku z tym...
To zgłaszam się do głosu.
W związku z tym, wy chcecie to przywrócić, co było realizowane w sposób nieprzemyślany, zły i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym dzisiaj należy dyskutować o tym, co jest na stole, co jest realizowane. Jeżeli ten projekt, który realizuje dzisiaj rząd, wymaga uzupełnienia, to są procedury do tego. Natomiast składanie nowych projektów obywatelskich do rzeczy, które są realizowane przez rząd, jest kompletnie nieobywatelskie, jest propisowskie i czysto propagandowe.
Marcin Horała.
No więc tak, po pierwsze projekt CPK w jego oryginalnej wersji jest oczywiście projektem rządu Zjednoczonej Prawicy, choć opierającym się już na wcześniej realizowanych i analizowanych koncepcjach. Również rząd Platformy w pewnym momencie zaczął go tworzyć, ale potem przyszedł Sławomir Nowak na ministra infrastruktury i to skasował. Natomiast zryw obywatelski w obronie CPK po tym, jak się zmienił rząd i rząd próbował ten projekt zabić i zlikwidować, jest autentyczny i ten zryw doprowadził do tego też, że rząd musiał zmienić zdanie. I teraz już mówi, że jest za CPK, choć jak wejdziemy w silnik, w trzewia tego projektu, no to zwłaszcza w wymiarze kolejowym jest to bardziej wydmuszka i nalepka niż realny program CPK. Natomiast co do raportu NIK-u, to obawiam się, że pan senator tego nie czytał, bo jakie tam są zarzuty NIK-u? Tu przykładowe, dwa podam zarzuty NIK-u. Pierwszy, że w zarządzaniu projektem CPK stosowano tak zwany, tu cudzysłów, fast tracking, czyli różne procesy odbywały się równolegle, a powinny po kolei w odpowiedniej kolejności. No, informuję NIK i pana senatora, że fast tracking jest elementarnym narzędziem zarządzania projektami funkcjonującym na świecie od dziesiątków lat. A drugi, że zbrodniczo przekazaliśmy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to wyjątkowe złodziejstwo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 20 milionów złotych na co? Na prace planistyczne i projektowe przy Drodze Czerwonej w Gdyni, którą teraz rząd zamierza realizować. Jest jednogłośna rezolucja Komisji Infrastruktury, jak ona jest potrzebna, a Komisja Służb Specjalnych teraz złożyła zawiadomienie do SKW, żeby zbadać pod kątem wpływów rosyjskich, kto za to odpowiada, że jeszcze Drogi Czerwonej nie ma w Gdyni, tak potrzebnej, tak strategicznej.
Panie pośle.
Odpowiadam, można tam NIK do tego zawiadomienia dopisać. I jeszcze jak NIK argumentuje, bo gdyby CPK te pieniądze włożyło na lokatę, to z odsetek z lokaty by miało 1,5 miliona. I to jest szkoda w mieniu powierzonym na 1,5 miliona złotych. No, na tym poziomie to
poseł
jest kompromitacja.
Poseł Horała zjadł zęby na tym temacie, ale, więc...
Panie pośle, pan po prostu takimi szczegółami...
Moment.
Przeczytał pan dwie rzeczy, do których...
Mogę dalej.
Nie, to jest rozwojem temat. Dobra, nie ma zgody co do CPK, ale przecież...
Ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. Jeżeli jest tak, że mówi się o niegospodarności, stratach, pozorne przyspieszenie i tak dalej, ale ja powiem tylko o jednej rzeczy. Panie pośle, wydał pan lub miał pan wpływ na to, że wydano w ciągu 3 lat 27 milionów na promowanie idei CPK.
Tak, jak przy każdym dużym projekcie inwestycyjnym.
I najwięcej tych pieniędzy, to już nie NIK, a OKO.press, najwięcej tych pieniędzy wydano w okresie kampanii wyborczej i roku, w którym była kampania.
Nie w okresie kampanii.
Prawdopodobnie najwięcej było sierpień, wrzesień, październik, jakoś tak dziwnie się składa. W roku wyborczym. I proszę mi wytłumaczyć, jaki jest sens promowania tego rodzaju projektów w danej społeczności lokalnej typu...
Ja już odpowiadam.
Dokładnie. Wiemy.
A wiecie państwo, że teraz na przykład CPK wykupiło od PKP lokomotywę, która oklejona CPK będzie jeździć po Polsce
i
promować
27
CPK?
Milionów pan wydał, żeby kupiono
pana,
lokomotywę.
Nie, ja nie wydałem. To obecne CPK wydało. To obecne CPK wydaje na promocję tyle
pani
samo,
poseł,
bo każdy program inwestycyjny się promuje. I państwo też promowali elektrownię atomową, której nawet lokalizacji nie było.
Dobra, to teraz stop.
A miała wydatki na promocję. Dużo
pani poseł, widzi pani, po co my w ogóle dzisiaj o tym rozmawiamy, skoro jest rząd, który rządzi i realizuje pewną inwestycję. Właściwie powinna być realizacja, a opozycja powinna to krytykować. Okej. Gdyby nie to głosowanie, może już by nie było tego tematu.
Oj, byłby.
Ale pani redaktor, no i właśnie, po co my o tym rozmawiamy? Po to, że jeżeli być może jakaś komunikacja nie zadziałała, albo na przykład z innej strony rządu, bardziej mi bliskiej, no jeszcze do Sejmu nie trafił, obiecany, że już w styczniu będzie i już po konsultacjach przed wakacjami wpłynie, a to się nie ześciło. Ministerstwo Zdrowia się nie odniosło jeszcze do konsultacji publicznych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Bo ja pytałam o CPK.
Tak, ale to ja chcę właśnie pokazać, że jeżeli być może, no właśnie, nawet w koalicji z jednej strony tak, jesteśmy za budową CPK. Tak, nie popieramy projektu pana prezydenta. Tak, mamy jasny kierunek, ale powinniśmy o nim dobrze sygnalizować i właśnie mówić, co w tym projekcie obywatelskim czy prezydenckim jest nie tak, jak na przykład zamknięcie lotniska Chopina do 32 roku.
Albo teraz rząd też zapowiada.
Nie.
No, ale... Przeniesienie całości ruchu cywilnego. No to nie mówi, że no jeszcze można rozważyć, że puste bez ruchu zostawi niezamknięte, ale to raczej bez sensu.
Z drugiej strony brak dotowania czy dofinansowywania lotnisk regionalnych.
Przepraszam, tego też nie ma w tym projekcie. Tam jest zakaz dotowania prywatnych linii zagranicznych. 27 milionów promocji CPK,
mówiłam,
30
że
milionów
będzie trudno z
marszałek jednego województwa platformerski daje Ryanowi do promocji.
Dlatego rozbrójmy ten projekt CPK w Komisji Infrastruktury. Tak zostało postanowione i zostało przekazane.
Dobrze, jedno zdanie, przechodzimy do alkoholu.
W sensie do dyskusji o zakazie alkoholu, pani redaktor.
To, co pani mówi, powinno się realizować w procedurze parlamentarnej w relacjach rząd, dany klub, dana grupa posłów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uruchamianie tego, co zostało uruchomione, to jest to, co mówi pani redaktor. Rozpoczyna się dyskusje o rzeczach, które należało toczyć i należy toczyć, jeżeli są wątpliwości, ale na innej płaszczyźnie.
Ważna dla państwa sprawa,
proszę
od czego
państwa.
Jest parlament, jak nie od dyskutowania o ważnych dla kraju tematach.
No i teraz się okazuje, że parlament odkrył, że jest problem w Polsce z alkoholem. Politycy różnych ugrupowań, Lewica, Polska 2050, przepraszam, ale obudzili się to jest moje zdanie, po awanturze o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie i teraz prześcigacie się, właściwie nie mamy tu przedstawiciela lewicy, w projektach. Pani poseł.
Zupełnie się nie zgodzę. Mhm. No bo właśnie, już od początku kadencji wszystkie siły polityczne mówiły
bo pani
tym,
to jest tak osoba, która na tym temacie prawie zjadła
tak,
zęby, tak?
Tak, ja mogę o alkoholu. Wszystkie siły polityczne naprawdę...
Przepraszam, o zwalczaniu alkoholizmu, bo zawsze jak tak mówimy, to potem ludzie będą wycinali.
Tu nikt nie promuje spożywania alkoholu.
Oczywiście. Od początku tej kadencji wszystkie siły polityczne na Komisji Zdrowia i nie tylko zabiegały o to, żeby znowelizować tą ustawę antyalkoholową, bo ona jest nieaktualna do obecnych wyzwań i potrzeb. Mamy olbrzymi problem, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu i co jeszcze bardziej potęgujące z konsekwencjami właśnie spożywania
alkoholu.
Ale pani
alkoholu. Ale zabiegaliście? Co to znaczy zabiegaliście?
No i właśnie.
Macie rząd, macie marszałka. Dlaczego projekt, nie wiem, jakiś projekt nie został zgłoszony,
no i
nawet wasz, dawno, dawno temu?
Bo tak naprawdę był opracowywany i został opracowany projekt rządowy, który, tak jak powiedziałam...
W sprawie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
Znaczy się, on tam bardziej, i to jest najistotniejsze w tym wszystkim, musimy się uporać z dostępnością i wszechobecnością reklamy i promocji alkoholu. Głównie piwa i także napoi bezalkoholowych. I to jest ten główny przyczynek, dlaczego tą ustawę trzeba znowelizować. Oczywiście zakaz alkoholu na stacjach bardzo, bardzo szeroko omawiany w projekcie rządowym się nie znalazł, ale projekt rządowy przeszedł do konsultacji, one zakończyły się w czerwcu i tak naprawdę do tej pory rząd się nie odniósł do tego i projekt nie wpłynął do Sejmu, więc w momencie, kiedy doszło do tej sytuacji, która miała miejsce w Warszawie, że głos społeczny, ekspertów medycznych i mieszkańców nie został wysłuchany i została zaproponowana tylko jakaś pilotażowa wersja, którą teraz nawet nie możemy nazwać pilotażem, bo prezydent Trzaskowski już, mimo tego, że jeszcze nie było posiedzenia kolejnego Rady Miasta, ogłasza, że od przyszłego roku jednak...
Taka podobne, takie jest podobne porozumienie, że przegłosują to na sesji, że będzie od przyszłego roku, a od listopada
trzymam kciuki. Wtedy też było porozumienie. Co najważniejsze, po prostu parlament także może zabrać głos w tej sprawie. Być może nie w takim kontekście, jak proponuje Lewica, czyli odgórnie narzucanie, że alkoholu w godzinach nocnych nie kupimy. My jako Polska 2050 uważamy, że nadal samorządy powinny o tym decydować, ale powinny móc zadecydować, że na przykład w godzinach porannych tego alkoholu także nie zakupimy, gdzie w Gdańsku na przykład, w którym się obecnie znajdujemy, sami włodarze o to wnioskują i proszą.
No tak, w Gdańsku jest zakaz alkoholu całkowity sprzedaży w nocy od września tego roku. W Śródmieście już od dawna jakoś w ogóle, znaczy nie było z tym problemu. Panie senatorze, i co będzie z tymi inicjatywami? Rząd się raczej nie zgodzi, nie?
To znaczy
akcji zapłynie do budżetu.
To między innymi, o czym tutaj mówi pani poseł, jest rzecz, która biorąc nawet bez żadnych znaków politycznych, temat, który powinien być, jeżeli rząd nie wykazuje tu zbyt wystarczającej inicjatywy, inicjatywą poselską. Czy inicjatywą obywatelską.
Czy pan jest za?
Ja jestem zdecydowanie za. Ja uważam, że to, co dotyczy sprzedaży alkoholu, spożywania tak alkoholu, obrotu tego wszystkiego, dostępności, no to ja nie wiem, czy jest jeszcze w Europie kraj, który ma tak liberalne prawodawstwo w tym zakresie. Ja oczywiście to, o czym mówi pani poseł, uważam, że to wszystko, co można zrobić w samorządach, należy scedować na samorządy. Natomiast są rzeczy, które wymagają zapewne ustaw sejmowych i to należy zrobić. I tutaj to jest rzecz, którą myślę, że będzie ogólna zgoda bez barw politycznych dotycząca spraw związanych z ograniczeniem dostępności alkoholu w Polsce.
Pani pośle? Bo pan poseł pisze coś...
Twituje, tak, ale
pan poseł
proszę,
twituje.
Jestem na miejscu.
Ja rozumiem, że PiS, bo ustami swojego lidera, jest za takim całkowitym ograniczeniem i żeby to było z góry, bo za projektem Lewicy, tak powiedział Jarosław Kaczyński, a pana zdaniem prezydent podpisze na przykład wzrost akcyzy na alkohol?
Ależ tutaj.
Ale to są dwa elementy.
Zbudowała dużą konstrukcję.
Nie zbudowałam konstrukcję. W Polsce.
Czy zajęła się elementem polityki? Ja,
zaraz, w Polsce, przepraszam.
Element,
znaczy główny problem z alkoholem jest taki: dostępność, promocja i reklama i niska cena.
I niska cena.
No, tak, najpierw pani redaktor powiedziała, że PiS jest za tym ogólnopolskim ograniczeniem. Taka jest opinia pana prezesa Kaczyńskiego, natomiast jeszcze klub decyzji nie podjął.
A pan co sądzi?
Ja osobiście jestem zwolennikiem w miastach dużych takich ograniczeń i gdybym na przykład, nie wiem, był radnym miasta Gdyni, miasta, w którym mieszkam, to ja bym za takim ograniczeniem był, choć jak wiem, na przykład nie wszyscy chyba posłowie, radni PiS-u w Radzie Miasta Gdyni są. Akurat tu mamy pewną różnicę zdań. Natomiast mam wątpliwość, czy takie sztywne narzucenie na poziomie ogólnopolskim jest słuszne, czy tego właśnie samorządom by nie należało pozostawić. Zwiększyć może zakres tych widełek, zwłaszcza o takie godziny poranne, bo faktycznie zakup alkoholu o 6 rano to czasem bywa właściwie większa patologia niż o 23. I niech samorządy decydują. Natomiast co do pana prezydenta, nie wiem, no pan prezydent jasno wyraził się przeciwko wszelkim podwyżkom podatków. No,
ale alkohol, to też jest, akcyza?
No, ale to też jest
wie pan, ile kosztuje alkohol
to
w Polsce?
To też jest podwyżka, wiem, kupuję czasem, pan? Nie jestem abstynentem, tak, zdarza mi się.
I co, nie uważa pan, że jest zbyt tani?
I spożyć.
W cenie chleba czasem?
Chyba tak. Znaczy, ja akurat szczerze mówiąc, ja, jak już tak o moich prywatnych zwyczajach zakupowych rozmawiamy, to ja najczęściej kupuję piwo i to piwo kraftowe, które jednak jest znacząco droższe. Bo akurat takie dobrej jakości piwo to najbardziej lubię. Natomiast pewnie tak, pewnie nie powinno być takie tanie, więc gdyby się pani mnie nie pytała, czy gdybym jakimś nieprawdopodobnym zarządzaniem
był
prezydentem Polski, to pewnie bym taką podwyżkę podpisał, tak, w tym momencie, bo też pamiętać musimy, że akcyza jest określana kwotowo, więc chociażby ze względu na inflację niepodwyższana akcyza de facto maleje z czasem, tak, de facto sama z siebie maleje.
I pani redaktor, też mamy do czynienia z tym, że od 23 lat nie była waloryzowana stawka koncesji, czyli sprzedawca, który zakładał ten biznes i ponad 20 lat temu zdecydował się na przykład na sprzedaż piwa, zapłacił wtedy 525 zł jednorocznie, później to jest procent od obrotu, ale ten, który dzisiaj chce założyć taki biznes, płaci dokładnie te same 525 zł, które oznaczają zupełnie inne wartości.
To samorządy by się na pewno ucieszyły, gdyby podnieść te opłaty, bo to jest, są pieniądze, które wpływają do budżetu.
Ale pani redaktor, tu nie chodzi tylko o pieniądze dla samorządów. Myślę, że to, co dotyczy jakby urealnienia tych stawek, jest rzeczą oczywistą, bo nie wiem, czy te pieniądze by płynęły do budżetu państwa, czy do budżetu samorządów. Jeszcze tylko jedno zdanie. Ja też kiedyś myślałem o tym, że jakby akcyza, podatki to jest element, który nie ma wpływu na to, co się dzieje w zakresie sprzedaży na przykład alkoholu. Dzisiaj uważam, że ta dostępność, ten poziom dostępności, otwartości, cena i wiele innych rzeczy jest, co najmniej mówiąc delikatnie, niedostosowana do realiów i potrzeb, jeśli chodzi o ochronę.
Dobrze, to wydaje się, że jesteście właściwie zgodni co do jakiejś formy ograniczenia sprzedaży, ale myśli pan, że rząd będzie za? Ministerstwo, minister finansów szczególnie, bo Ministerstwo Zdrowia na pewno. Przecież to znaczy, mniejsza sprzeda, mniejsze wpływy z akcyzy, choć jak mówią wielu specjalistów, to wydatki na potem na pomoc no osobom uzależnione
Per saldo,
są wysokie.
To trzeba na to patrzeć w taki oto sposób. Nie tylko chodzi o chwilowy wzrost.
No minister później tak patrzy na finansów.
No myślę, że
kasa
minister
się
Domański jest człowiekiem otwartym i będziemy z nim rozmawiali o tym, że należy pójść w tym kierunku.
Ale cały szereg też innych kosztów, bo bardzo wiele chorób nieidentyfikowanych wprost z alkoholizmem, tak, w wyniku spożywania alkoholu na pewno częściej występuje.
Plus absencja w pracy, koszty społeczne.
No dobrze, ale tam w tym projekcie 2050 jest jeszcze możliwość badania was, parlamentarzystów, na obecność alkoholu. Tam było kilku takich gagatków, którzy byli
za.
Nietrzeźwi, to było widać.
Oczywiście, dlaczego parlamentarzyści mają być wyłączeni. Właściwie powinniśmy świecić przykładem, no, to co dotyczy uczestnictwa w obradach na komisji, czy podczas obrad plenarnych pod wpływem alkoholu jest rzeczą...
Już, ja widzę, jak wszyscy zagłosują
za tym. Ja pamiętam dawno temu, jak nie byłem parlamentarzystą, to pamiętam, że był jakiś problem prawny, szczerze mówiąc nie wiem, czy do tej pory on jest, był problem prawny, on chyba potem był rozwiązany, żeby pracodawca generalnie
jest
mógł
już rozwiązany,
zobowiązać. Tak. Na parlamentarzysta jest pracy, więc jakby też powinien być trzeźwy w pracy, to rzecz oczywista.
Dobrze, proszę państwa, proszę mi powiedzieć, na co wydajecie 23 310 zł miesięcznie, którzy dostajecie na prowadzenie biura? Poseł Horała.
No na wszystkie koszty związane z biurem.
A co pan tam kupił? Drona, odkurzacz? Dwie zmywarki?
Nie, nic wyżej wymienionych, nie wiem. No z takich sprzętów, jakie pamiętam, to na przykład mikrofon kiedyś kupiłem na spotkania taki do nagłośnienia.
Używa pan?
Tak, używałem, tak. Zdarzają mi się spotkania z ludźmi.
No dobra, ale o co chodzi? Dlaczego tak to wygląda, że po tych materiałach dziennikarskich, które ostatnio się ukazały, że się okazuje, że posłowie no, kupują rzeczy, które ani nie są im potrzebne do prowadzenia biura. Wygląda na to, że są raczej do prywatnego użytku. Może ich, a może ich dzieci na przykład. No coś jest nie tak, Wioletta Tomczyk.
No bardzo mi przykro, że są tacy parlamentarzyści, którym w ogóle przez myśl przechodzi, by zakupić coś, co będzie nieużywane w biurze, co będzie służyło celom prywatnym, bo po to jest to biuro poselskie, żeby tam przyjmować gości, rozmawiać, żeby ci goście czuli się komfortowo, żebyśmy my jako parlamentarzyści mogli pojechać w teren, zrobić tam spotkanie, godnie przyjąć właśnie Polki i Polaków na to spotkanie, więc czasem są takie pozycje jak na przykład catering, ale to oznacza kawę, herbatę, ciastka, no po prostu takie zwykłe ugoszczenie. Akurat moje biuro poselskie jest na Świętojańskiej w Gdyni. Zapraszam codziennie między 10 a 15. To są stałe godziny otwarcia. Biuro jest czynne, ma swój numer telefonu.
Odbierany jest ten numer telefonu? Bo wiecie, że są tacy posłowie. Nawet tutaj pamiętam poseł Konfederacji, nie pamiętam już nazwiska. Właściwie nie istniało biuro. I tak można, prawda?
Znaczy wszystko można, tylko to poseł tak naprawdę na koniec dnia sam sobie szkodzi. No te pieniądze są na taką działalność poselską, więc jak ktoś ich nie wydaje na działalność poselską, to ma dużo słabszą działalność i na koniec to się odbije w wyniku wyborczym.
A te pieniądze wystarczają na co właściwie? 23 tysiące to się wydaje z jednej strony dużo, a z drugiej strony, jeśli się zatrudnia to, pracowników, to wcale chyba nie tak
to
dużo.
To znaczy właśnie, jeżeli realizuje się to, co leży w obowiązkach parlamentarzysty, to jest to kwota, która pozwala na realizowanie tych założeń. Ja na przykład miałem okresy, że miałem 3 pracowników, teraz mam
To musiałby pan bardzo mało im płacić, jak miał pan 3.
No nie płacę za aż tak dużo, no, ale nie tak, żeby powiedzmy narzekali, bo jakby narzekali, to by po prostu odeszli. To jest po pierwsze. Po drugie, chcę powiedzieć, bo ja nie znam sytuacji dotyczącej rozliczeń w Sejmie. Ja nigdy nie byłem posłem. Natomiast
a wy nie macie
w Senacie,
tak samo?
Proszę?
A wy nie macie tak samo na biura?
Znaczy nie wiem, jaki jest
kwoty
w Sejmie.
Kwoty są takie same, ale nie wiadomo, jaki jest no,
system
rozliczenia.
Otóż przed zakupem jakiegoś urządzenia, bo mówię na przykład to zakupie
zmywarki.
Lodówki, zmywarki, coś takiego, to moja pani dyrektor najpierw rozmawia z panią, która rozlicza nas w Senacie, czy ten zakup zostanie zatwierdzony.
A wy tak nie robicie w Sejmie?
To inaczej, bo no
jest
pan senator może na swoje ryzyko taką zmywarkę kupić, tylko potem ryzykuje, że mu tego nie rozliczą i będzie musiał ze swoich pieniędzy pokryć. No i tak mniej więcej u nas jest.
Znaczy jak ten dron został rozliczony?
Nie ma jakby
to pański kolega
uprzedniej zgody. No widać, prawdopodobnie rozliczyli, chyba że w tym roku kupił, to
jeszcze
nie zdążył się rozliczyć.
Dlatego istotą rzeczy jest jakby, bo pytanie jest, jak to ukrócić?
To zrobić, zasadnicze. Żeby nie było takiej pokusy.
Żeby to nie było takiej pokusy. Trzeba jednoznacznie wypisać, jak nie można inaczej. Bo trzeba przyjąć dwie postawy. Albo bardzo liberalne. Macie 23 tysiące i gospodarujecie sobie, a my tylko patrzymy, czy są rachunki. Albo zrobić wykaz rzeczy, które mogą być kupowane i realizowane, jakie koszty mogą być realizowane w tej kwocie. Jednoznacznie, prosto i czytelnie. Więc trzeba wybrać jedną z opcji. Natomiast tak, kiedy to jest tak troszeczkę tak, trochę tak, raz tak, raz tak, no to wtedy każdy myśli o tym, aha, no...
Ale posłowie częściowo taki wykaz mają i na przykład nas obliguje, że możemy uhonorować, jak jeździmy na jakieś konkursy, czasami organizujemy, możemy zakupić
no
tylko
tak, ale
dyplomy,
ale
medale czy puchary.
Zostały zrobione.
Tak,
pani
ale
poseł.
Chodzi o to, że ja na przykład nie mogę kupić piłek do koszykówki, poseł. A organizuję konkurs sportowy, tak? Więc no
więc
czasami
ja też
to
raczej
też
jestem
jest
zwolennikiem
taki...
podejścia liberalnego, bo pamiętajmy, że to jest ryczałt. Czyli jeżeli ktoś kupił tego drona, na przykład, no to już tych pieniędzy, co wydał na drona, nie ma. To nie jest dodatkowy koszt, tak? To nich nie ma i nie wyda na co innego. To na przykład nie wyda na tam jakieś
500
potrzebne...
milionów rocznie, no to jest w skali, dotyczy wszystkich parlamentarzystów. To nie, jest jednak
poseł,
jakaś kasa.
Pani redaktor, tylko to, o czym mówi tutaj pan poseł Horała, pani poseł i ja. Trzeba przyjąć pewien model. Jeżeli przyjmie się model ryczałtowy...
No to teraz jest model.
Model ryczałtowy.
Model ryczałtowy, aczkolwiek z różnymi tam dodatkowymi zasadami. Prawdopodobnie teraz po tej sprawie głośno się pojawi, że dronów też nie
można kupować. A byście zrobili jakąś kwerendę u siebie? Co tam wasi szefowie biur pokupowali?
Nie, co roku jest, to znaczy pan... co roku jest sprawozdanie, które poseł podpisuje, no i to siłą rzeczy. Ale to po wielu latach, ja jestem posłem 10 lat, pani Agnieszka, nomen omen, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha, pracuje u mnie chyba z 8 lat, więc ja tam mam pełne zaufanie i nie było żadnych problemów z tym związanych.
Dobrze. Ja również mam pełne zaufanie. Każdą fakturę podpisuję, a moja Ania jak najbardziej wszystkie opilnuje, żeby... Także wszystkie kwiaty pod pomnikami były złożone, więc jakby państwo się zastanawiali, to tak, to też jest spory wydatek.
Znaczy ja bym powiedział, że jest inny problem, jaki mamy w Polsce, że tak naprawdę, choć wiem, że to niepopularne w porównaniu z wieloma krajami europejskimi czy amerykańskimi, czy Ameryką, te środki na biuro są bardzo małe i one nie pozwalają na przykład na to, żeby poseł miał, nie wiem, na etacie prawnika, który mu będzie czytał jest. Projekty ustaw i ten, czy
na
kreował.
Etacie, nawet jakiś, go chyba nie stać na doradztwo
ja prawne. Ja kiedyś czytałem sobie biografię Johna Fitzgeralda Kennedy'ego i tam doszedłem do momentu, w którym on został po raz pierwszy kongresmenem, no i tam mówią, zorganizował sobie swoje biuro. W biurze kongresowym miał dyrektora działu prawnego, dyrektora działu takiego, pracowało tam 20 osób. Tak? W głównym biurze w okręgu
niech
miał dyrektora
takiego.
Nie? Na przykład w Niemczech to wygląda tak, że są takie lokalne biura parlamentarne, gdzie jest dwóch, trzech parlamentarzystów z tej samej frakcji, się dobiera i to też są duże biura. Więc to jest też pytanie, czego od posłów oczekujemy. Tak? Czy poseł to jest tak naprawdę jego taka trochę jednoosobowa działalność i takie drobne wsparcie, czy ma to być instytucja, która prowadzi interwencje, udziela porad i tak dalej, i tak dalej.
No musiałaby być jakaś zgoda między partiami, ale...
Może mniej posłów na przykład, znaczy, a
panie
bardziej
panie pośle, mniej posłów? O, no, tak, był taki argument prawie kiedyś, postulat, ale on nie był z pańskiej strony politycznej, raczej z drugiej. No, nie,
znaczy
pamiętam nawet obecnego premiera, który mówił, że Senat trzeba zlikwidować,
no
pamięta
tak,
pan?
Ale ja, ja osobiście uważam, że gdybyśmy mieli do wyboru na przykład o połowę mniej posłów, ale dwa razy więcej środków na biura i również, żeby się skończyło to, że nawet ważny polski minister konstytucyjny porzuca swój resort, żeby uciec do Parlamentu Europejskiego, bo tam będzie dużo więcej zarabiał, to też jest żenujące.
Czy rozmawiamy o tym tutaj jakby między słowami, że też nasi posłowie, parlamentarzyści, ja tak uważam, a to jest moje zdanie, myślę, że większość Polaków uważa inaczej, że wy zarabiacie ministrowie, szczególnie wiceministrowie, zarabiają w stosunku, nie wiem, do rynku, do kosztów życia w Warszawie albo kosztów życia na dwa domy, tak jak to jest często, że zarabiacie mniej, ale ja jestem
pensja podsekretarza stanu niewiele już obecnie wyprzedza średnią pensję w Warszawie.
Pani redaktor, to o czym pani mówi, o swoim poglądzie, to jest pani pogląd, natomiast myślę, że opinia publiczna ma
tak,
zdecydowanie
odmienne
zdanie. W związku z tym...
Dlatego
ale panie senatorze, no więc propozycja dla opinii publicznej zmniejszy liczbę.
Ale pani proszę, ja się zgadzam z tym.
Ale to nie pan dla budżetu, to wystąpi z takim projektem.
Ale może, no niestety nie mam mocy zmiany konstytucji, no, ale...
Ale
tak,
prezydent jest, więc może by się tu była zgoda.
Obojętnie być jaką drogą, czy tą, którą ja również uważam, że należy się głęboko zastanowić nad ilością parlamentarzystów w Rzeczypospolitej. I
no tak, to jest postulat Platformy Obywatelskiej
tak,
od 100 lat.
Drugi postulat jest taki, jaką formę rozliczania przyjąć. I to jest,
liberalną, czy raczej restrykcyjną?
Czy raczej restrykcyjną. To jest
czy
jedno,
pan jest za restrykcyjną?
Nie, ja jestem za liberalną.
Aha, okay.
Ja natomiast to, o czym państwo mówili, mam bardzo dobrą panią dyrektor, która prowadzi biuro. Do tej pory nie miałem, mam nadzieję i tak będzie do końca świata, że nie mamy tych problemów.
A byli u was ci reporterzy, co to byli w różnych biurach, czy was ominęli?
Nie wiem, może byli. Znaczy,
nie,
oni
u
chyba,
mnie nie byli.
Ale oni chyba byli że
jakby się, nie, południe Polski.
Ale
to...
oni się nie podawali za zwykłych obywateli, oni się przedstawiali jako reporterzy.
Ale
może byli, stwierdzili,
to
że biuro
Polski.
Jest i tyle, nie?
Dobrze, teraz na koniec jeszcze chciałam was zapytać o Zbigniewa Ziobrę. Po pierwsze, czy on się dzisiaj stawi, czy powinien się stawić przed Komisją do Spraw Pegasusa, czy go zatrzymają. Jak wiemy, o 10, koło 10 wyląduje na lotnisku Chopina. No ciekawe, że jest się wezwanym na 10.30 na komisję i się leci tak późno do Polski. No ale to...
No pani redaktor.
Pan senator.
Przecież to co wyprawia pan Ziobro, pan minister Ziobro były. No to zwykły show polityczny, osobowościowy.
A show
i tyle.
Must go on.
Proszę?
A show must go on.
Tak. W związku z tym będzie, przyleci, nawet jak go dostarczą, to powie, że nie będzie odpowiadał, bo jest komisja nielegalna i tak dalej. To są rzeczy, jakby scenariusz jest łatwy do przewidzenia.
Ale wszyscy potrzebują tego.
Natomiast ja uważam osobiście, jeżeli to jest filar, czy był filar Prawa i Sprawiedliwości w budowaniu Rzeczypospolitej w poprzednich kadencjach, to powinien z otwartą przyłbicą stanąć i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Przecież uczciwi nie mają się czego bać. Pan Ziobro wiele razy w Senacie mówił, my to robimy z kilku względów. Jak dojdziecie do władzy, to sobie będziecie sami dobierać sędziów, którzy będą w organach. I zapewniam was, że uczciwi nie mają się czego bać. W związku z powyższym, panie Ziobro, zrealizuj pan to, co pan tyle razy opowiadał w Senacie. Stań pan z otwartą przebicą przed polskimi parlamentarzystami.
A będzie? Jak będzie? Marcin
będzie,
Horała?
Że pan Ziobro przyjedzie i odpowie.
Pytanie też, czy komisja przed nim nie ucieknie, tak jak poprzednio, bo jak mówimy o show politycznym, to przypomnijmy, że poprzednio, kiedy minister Ziobro był doprowadzany na wieść, że już jest w budynku, komisja się szybko rozeszła, żeby przypadkiem go nie przesłuchać.
Przepraszam, że wchodzę w słowo. Przecież słyszał pan chyba oświadczenie pani przewodniczącej, że komisja będzie dzisiaj czekała tak długo, aż
no
pan...
poszła po rozum do głowy.
No więc zrobiła. Została rozjechana również w sądzie, bo jakby idea ucieczki przed ministrem Ziobro była taka, żeby wobec nieskutecznego doprowadzenia został aresztowany i taki wniosek do sądu poszedł, no i sąd po prostu wyśmiał komisję w swoim postanowieniu. Natomiast tu jest problem podstawowy, że ta komisja jest nielegalna, ponieważ tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ja przypomnę, że kiedy za pierwszego rządu PiSu w roku 2006 była komisja śledcza bankowa, i wtedy Trybunał Konstytucyjny też nam się nie podobał i uważaliśmy politycznie, że się nie zgadzamy, ale jak orzekł, że ta komisja nie powinna funkcjonować, to ona zawiesiła swoje postępowanie, była nowelizacja uchwały o Komisji Śledczej uwzględniająca uwagi Trybunału i dopiero wtedy wznowiła komisja swoje obrady. I to jest podstawowy problem, że państwo ignorujecie konstytucyjne organy państwa. No, to jest po prostu antypaństwowe.
O jakim Trybunale pan mówi?
Na czele Trybunale Konstytucyjnym.
Ze Święczkowskim na czele, z panią Pawłowicz.
No i co?
Z panem...
Znaczy pan może ich nie lubić, ale to nie ma faktu, że są konstytucyjnym organem.
Dobrze, a pytanie o Zbigniewa Ziobrę, Wiolta Tomczak?
Polki i Polacy oczekują, że ta farsa się już zakończy, że tak jak dwie pozostałe komisje, tak i ta Pegasusowa także zda raport i zakończy swoją działalność, tak żeby dalej mogły ruszyć pewne procedury, rozliczanie winnych i tym podobne. Więc to już jest najwyższy czas. Ja też mam informację, że cała komisja jest przygotowana na to, żeby czekać do końca dnia na pana ministra Ziobro, ale mam nadzieję, że też pan minister przyjdzie i nawet gdyby miał powiedzieć, nie ma mam nic do powiedzenia, to po prostu Polkom i Polakom powie to w twarz.
Bardzo wam serdecznie dziękuję. Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050, Leszek Czarnobaj, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
I Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Do bardzo usłyszenia, dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy. Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.